Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Mistrzu, Twoje życie wyznacza mi drogę. Twoja nauka utwierdza i rozjaśnia moje kroki. Twoja łaska mnie podtrzymuje i utwierdza w drodze do nieba. Ty jesteś doskonałym mistrzem. Dajesz uczniowi przykład, nauczasz i umacniasz go, aby cię naśladował, pisał błogosławiony Jakub Alberione. Na ile dziś, w XXI wieku, aktualne są te słowa? O tym w naszej dzisiejszej audycji. Na początku zatrzymamy się trochę nad rodziną świętego Pawła, a konkretniej nad zgromadzeniem sióstr uczennic Boskiego Mistrza, które nazywane są korzeniami rodziny świętego Pawła. Dlaczego? O tym już za chwilę siostra Beata i siostra Tamaris.
Złowieni w sieci.
Nasze zgromadzenie jest częścią rodziny świętego Pawła i w sumie początki zgromadzenia to trzeba już patrzeć na początki rodziny świętego Pawła, czyli tak naprawdę Towarzystwa świętego Pawła, które powstało w 1914 roku i było dla środków społecznego przekazu tak naprawdę. Więc założyciel potem, przyglądając się też rozwojowi, miał taką myśl, żeby stworzyć gałąź, która będzie omadlała zgromadzenie świętego Pawła i sióstr świętego Pawła, które zajmują się wszelkiego rodzaju wydawnictwem. I my jesteśmy w sumie w rodzinie świętego Pawła tymi korzeniami, które przez modlitwę karmią pozostałe zgromadzenia.
Również za tych wszystkich ludzi, którzy w mediach pracują, zarówno dziennikarzy, redaktorów, tych, którzy piszą różne książki, nagrywają filmy, śpiewają, także tych wszystkich ludzi, którzy przekazują jakąś treść współczesnemu człowiekowi. No i to jest dla nas ważne, bo jakby z jednej strony modlimy się za tych konkretnych ludzi, których ksiądz Jakub Alberione powołał do życia, czyli konkretne zgromadzenia zakonne, które służą ewangelizacji poprzez media, ale również i tych wszystkich ludzi w całym świecie, którzy się mediami posługują i którzy są ich odbiorcami.
Dlaczego dla błogosławionego Jakuba Alberione ta modlitwa była tak ważna?
Idea stworzenia rodziny świętego Pawła zrodziła się na adoracji eucharystycznej na przełomie wieków, gdzie on spędził całą noc na modlitwie i owocem tej modlitwy była myśl o rodzinie świętego Pawła. I dla niego było niezmiernie ważnym to, że jednak ci, którzy w jakiś sposób działają bardziej czynnie, mają taką duchową bazę i taką podstawę takiego wzmocnienia przez tych, którzy się za nich modlą, żeby dodawać siły, żeby wypraszać natchnienia. Jakby całe omodlenie tego było dla niego o tyle istotne, że po pierwsze właśnie zrodziło się w nim samym jako człowieku modlitwy, a po drugie to też jako ta baza do tego, żeby odkrywać też przez modlitwę, jakby gdzie są potrzeby, do których mamy docierać.
Też i kiedy sami korzystamy ze środków społecznego przekazu różnego rodzaju i telewizji, internetu czy książki, widzimy jaki wpływ współcześnie ma medium w ogóle w przekazie i też wiemy jak bardzo, i chyba wszyscy jesteśmy tego świadomi, jak bardzo media wpływają na człowieka i wiele rzeczy mogłoby powstawać dla dobra, dla prawdy i bez wątpienia wiele osób też się mediami w tym przekazie pozytywnym posługuje. Natomiast też doskonale zdajemy sobie sprawę, jak bardzo media niszczą współczesnego człowieka, każdego człowieka, kto tylko sięga do rzeczy brudnych, które niszczą wartości.
Biorąc pod uwagę, że siostry się modlą i właściwie modlą się za różne dzieła, nie są zgromadzeniem kontemplacyjnym.
W ścisłym tego słowa znaczeniu nie. Jesteśmy w idei kontemplacyjno-czynne, czyli właśnie jakby kontemplacyjno w tym sensie, że całą podstawą naszego wszelkiego rodzaju apostolstwa, czyli tego, co czynimy, jest właśnie modlitwa. Jest modlitwa adoracyjna i ta modlitwa ma nas jednoczyć z Jezusem Chrystusem, naszym mistrzem i z Niego jakby mamy odczytywać, co jest potrzebne do dania współczesnemu człowiekowi. I to jest ten nasz wymiar kontemplacyjny, również wymiar takiego wyciszenia, takiej ciszy, a jednocześnie czynne w tym sensie, że wychodzimy do ludzi i to, co rodzi się u nas na modlitwie, odkrywanie potrzeb współczesnego człowieka, jakby odpowiadamy właśnie w sposób czynny konkretnym ludziom.
To jak dużo tej modlitwy jest w takim codziennym życiu?
Główną naszą misją jest tak naprawdę modlitwa, chociaż nie wygląda to tak, że 24 godziny na dobę jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem. Ale trzeba też powiedzieć właśnie, że normalnie siostry mają wystawienie Najświętszego Sakramentu w swoich kaplicach, ponieważ w Polsce jest nas na tyle mało, że nie możemy dniem i nocą w każdej kaplicy adorować Najświętszego Sakramentu, to noce mamy podzielone w różnych wspólnotach, w różnych kaplicach i właśnie możemy powiedzieć, że mamy adorację wieczystą właśnie w intencji kapłanów i środków społecznego przekazu. Ponieważ wiemy, że nie tylko w ciągu dnia ludzie korzystają z mediów, ale również i nocą i można chyba powiedzieć śmiało, że niestety bardzo wiele zła dokonuje się przede wszystkim, kiedy nie ma słońca, kiedy nie ma światła, czyli w nocy. I wiemy też, że wiele osób korzysta ze złych mediów właśnie nocą. Dlatego siostry dniem i nocą właśnie adorują Najświętszy Sakrament, wynagradzając. A poza tym, ile jest modlitwy? No to jest jakby ogólna taka idea i każda z nas ma swój czas na modlitwę, każda z nas tak obowiązkowo, charyzmatycznie ma 1,5 godziny dziennie na adorację Najświętszego Sakramentu. Poza tym są godziny wspólne, nieszpory, jucznia, eucharystia, medytacja, więc troszeczkę tego wspólnego czasu na modlitwę jest. No i tutaj siostra Beata też powiedziała właśnie o tej ważnej kwestii, jaką jest milczenie, wyciszenie w ciągu dnia. I podczas pracy również mamy czas na to, żeby, jeżeli pracujemy wspólnie, żeby się modlić, czy żeby słuchać czegoś dobrego, co służy też wzrostowi.
To czym jest to milczenie? Jak ono wygląda? W zakonach kontemplacyjnych wiemy, siostry są odcięte od świata. Jak to wygląda, kiedy się żyje pośród świata?
Milczenie przede wszystkim jest to nastawienie serca. Myślę, że to można ująć właśnie w tej dziedzinie, że jakby też podczas naszej pracy, no właśnie, nie milczymy, nie zwracamy się do siebie gestami w sensie, żeby ktoś się domyślił, o co chodzi. Normalnie możemy się ze sobą komunikować w sprawach apostolskich, ale też ważne jest to, że nasze serce jakby ma trwać nieustannie w komunii z Jezusem. I to jest to milczenie, które mamy zachowywać praktycznie przez cały czas. Ponieważ to, co my jakby wytwarzamy pracą rąk naszych, zostaje przez ten klimat milczenia i przez modlitwę w jakiś sposób uduchowione. Modlimy się za tego, kto będzie odbiorcą rzeczy, które jak wykonujemy pracą rąk własnych, nie znając bardzo często tych ludzi. Ale jakby już w intencji tego naszego zjednoczenia z Chrystusem, tego wewnętrznego trwania w nieustannej z Nim jedności, jest właśnie to, że ci ludzie, którzy będą odbiorcami tego, co my czynimy, w jakiś sposób będą blisko Chrystusa. I to jest to nasze wewnętrzne wyciszenie, które niekoniecznie jest milczeniem w sensie ścisłym, czyli po prostu nieużywaniem słów.
Czy siostry doświadczyły w swoim życiu tego, że ta modlitwa przynosi owoce, wspiera?
Z jednej strony internet jest miejscem większej swobody, prawda, bo się nie zna osoby, nie ma tego wstydu, nie ma tego ograniczenia, ale jednocześnie bardzo często staje się także internet miejscem poruszania rzeczy, których tak naprawdę gdzieś tam nie miałoby się odwagi zapytać. I ja osobiście miałam kilka takich rozmów wirtualnych, gdzie osoby po jakimś czasie, bo to nie było jednorazowo, ale po jakimś czasie właśnie doświadczały tego, że ojej, dziękuję, naprawdę mówiły, że udało im się zrozumieć też, czy błędy swojego życia, czy postawy niewłaściwe, czy też sama kwestia zrozumienia też, jak Kościół w tym momencie, czy nauczanie, czy taki codzienny kontakt z Kościołem, jak umacniają w życiu. I dla mnie to jest owoce modlitwy, ponieważ ja się staram codziennie modlić za tych wszystkich, którzy korzystają z tych środków. I samo to, że ci ludzie się znajdują, że ci ludzie czasem przez pomyłkę, czasem gdzieś tak szukając czegoś, gdzieś tam się odzywają, dla mnie to jest właśnie konkretny człowiek, którego przysłał Chrystus w odpowiedzi na modlitwę.
Taką myślę, że dla nas też fajną i myślę, że ważną też rzeczą jest stworzenie na naszej stronie internetowej o naszym zgromadzeniu skrzynki z intencjami. Te intencje są drukowane, czy siostra przełożona mówi o tych intencjach i wtedy bierzemy to na modlitwę i po prostu modlimy się. I bardzo często też później ludzie po raz kolejny piszą i dziękują. Tak naprawdę my to wiemy i widzimy, że każdy z nas potrzebuje oparcia i każdy z nas potrzebuje tej ucieczki jako człowiek, bo sam nie daje rady. Nikt nie jest samotną wyspą i potrzebujemy siebie nawzajem i dlatego to też jest taką oznaką, kiedy tych intencji jest dużo, a jest dużo, że jesteśmy potrzebne i że ludzie wiedzą, gdzie mają przyjść czy napisać.
co się w takim razie kryje za słowami uczennica boskiego mistrza? Przecież każdy z nas jako chrześcijanin powinien być uczniem Chrystusa.
Tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, każdy z nas, każdy chrześcijanin, jeżeli obiera sobie Jezusa jako Pana swojego życia, został ochrzczony, to Jezus jakby siłą rzeczy jest nauczycielem. Zresztą On jest, bo przekazuje nam swoją prawdę, Bożą prawdę, prawdę swojego Ojca właśnie w Słowie Bożym. I On siłą rzeczy jest nauczycielem. Oczywiście nie każdy to przyjmuje, nie każdy obiera sobie Jezusa jako Pana swojego życia i jako nauczyciela. Nauczyciela, czyli kogoś, kto pokazuje mi pewną wartość, przemawia w swoim słowie, naucza. Tak rozumiemy nauczycieli w ogóle ze szkoły. Ktoś, kto przekazuje nam pewną wiedzę. Natomiast Jezus jest jednak szczególnym nauczycielem. Nauczyciel może mi przekazać pewną wiedzę, może nawet być dobrym świadkiem tego, czego naucza. Ale Jezus jest o tyle innym nauczycielem, czego nie może dać zwykły nauczyciel w szkole, ponieważ mi daje też łaskę do tego, żeby móc żyć tym słowem, które przyjmuję, którym chcę żyć.
Nasza adoracja eucharystyczna nie jest o takim sobie przesiedzeniem półtorej godziny po prostu w obecności Najświętszego Sakramentu. Jakby metodą naszej adoracji jest prawda, droga, życie, to co Jezus też sam siebie nazywa w Ewangelii Świętego Jana, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I jakby właśnie ten sposób modlitwy, czyli wychodzenie od Słowa Bożego, od tego, czego Chrystus naucza, i to jest właśnie ta prawda, przez drogę, czyli jak to się odnosi do mojego życia, jaki to ma oddźwięk, jak ja się tym kieruję, co to wnosi w moje życie, to jest ten etap drogi. Przez życie, czyli do czego mnie zaprasza, do czego mnie wzywa i co mam zrobić. Sama właśnie forma naszego sposobu adorowania Chrystusa jest też jakąś formą takiego kształtowania w nas uczniostwa, bo się uczymy nie tylko po to, żeby wiedzieć, żeby posiąść wiedzę, ale jakby uczymy się, korzystamy z tego Bożego Słowa po to, żeby wiedzieć, jak żyć. Bierzemy przykład po to, żeby go naśladować.
Kiedy siostra najmocniej doświadczyła, że Jezus Chrystus jest rzeczywiście boskim mistrzem?
Jest wiele momentów tak naprawdę w życiu zakonnym, w całej mojej drodze bycia uczennicą, w których w jakiś sposób odkrywam siebie rzeczywiście w postawie tego uczniostwa, bo myślę, że jest wiele sytuacji i wcale nie jakichś takich wielkich wydarzeń, ale bardzo często ja na przykład odkrywam swoje uczniostwo w prostocie dnia, w tym, co się dzieje tu i teraz, patrząc na misję, na apostolstwo. Sam ten przykład, który przeżyłam ostatnio najbardziej, czyli powrót z mojej pracy misyjnej w Burkina Faso, to też było niezaplanowane. I jakby w tym momencie dzisiaj, będąc tutaj i na tym miejscu, ja też czuję, że to jest misja, którą przygotował mi Jezus. Według mojego planu, ludzkiego myślenia, no tak. Mówię, dlaczego ja tutaj jestem, dlaczego jestem tu, a nie tam, dlaczego teraz, a nie w innym czasie. Ale właśnie ta postawa uczniostwa jest tym, że Jezu, czego Ty chcesz ode mnie tutaj i teraz? Co ja mam tutaj do zrobienia? Czyli jakby to, co się stało, nie stało się od tak po prostu, bo się stało. Tylko, że jestem tutaj i teraz, ponieważ Jezus przygotował albo mnie dla jakiejś misji konkretnej, albo jakieś szczególne łaski dla mnie samej.
Dla mnie też właśnie takie najzwyklejsze, najprostsze sytuacje każdego dnia to sytuacje, w których stawia mnie właśnie Jezus. I tak sobie myślę teraz, że oczywiście zawsze ten pierwszy kontakt ze Słowem Bożym w czasie medytacji, kiedy On przychodzi ze Słowem Bożym i do czegoś mnie zaprasza już od samego rana i ja w tym świetle Jego Słowa staję i przeżywam cały dzień. Natomiast tak chyba najczęściej osobiście i chyba najbardziej, co przeżywam w tym moim uczniostwie, to są sytuacje chyba takie najtrudniejsze. Kiedy myślę na przykład o tym, że jest jakaś sytuacja trudna, jakichś trudnych relacji, czy między nami, czy gdzieś spotkałam może kogoś, kto był jakoś negatywnie nastawiony do mnie jako osoby poświęconej Bogu, siostry zakonnej. Są różne sytuacje w życiu i staję w takiej obecności przed samą sobą, przed Bogiem. Jezus mnie zaprasza na przykład do przebaczenia, albo na przykład zostałam niesłusznie osądzona, czy oceniona i to też mi pozwala na to, żeby stanąć, bo Jezus mówi przebaczaj. Czy przeróżne takie sytuacje, które są dla mnie trudne i które, nie chcę powiedzieć, że mnie łamią, ale które pozwalają mi na to, żebym mogła wzrastać, też rezygnując często z siebie, co wcale nie jest łatwe. I kiedy tak to mówię, to nie oznacza, że zawsze ta lekcja Jezusa jest dobrze odrobiona.
bo nie zawsze tak jest. Natomiast zawsze wiem, że mogę do tego nauczyciela pójść, ponownie zweryfikować, jak on by to zrobił, bo to też jest ważne, żeby pytać, co Jezus na tym miejscu by zrobił, bo tak jak powiedziałam wcześniej, on nie tylko mówi przebaczaj, czy nie tylko mówi kochaj, ale on mi dał konkretny przykład. I wiem, że jeżeli go zapytam o to, to w sercu ja będę słyszeć to jego wezwanie do czy przebaczenia, czy miłości, czy do pochylenia się nad kimś, do bycia miłosiernym, po prostu.
Jakie miejsce w charyzmacie zgromadzenia zajmuje liturgia?
Liturgia jest jakby częścią całości naszego apostolstwa, ponieważ my mamy apostolstwo eucharystyczno-kapłańsko-liturgiczne, czyli jakby jak zrodziłyśmy się same z Eucharystii, czyli z tej modlitwy eucharystycznej naszego założyciela, tak wszystko ma do tej Eucharystii prowadzić. I z adoracji też czerpiemy natchnienie na to, jak upiększać, ubogacać ten wymiar liturgiczny w Kościele. Przede wszystkim jest to kwestia przeżywania liturgii przez nas samych. W jaki sposób liturgia, rok liturgiczny kształtuje nasze życie, nasze nastroje, nasze nastawienie. I ponieważ Eucharystia jest tym szczytem liturgii i w tym momencie my same, przeżywając Eucharystię, przedłużając ten wymiar eucharystyczny na adorację eucharystyczną, po pierwsze jest to kwestia odniesienia do kapłanów, dzięki którym my mamy możliwość życia eucharystycznego i jednocześnie właśnie przeżywając Eucharystię, rodzi się w nas też to poczucie piękna liturgii. Liturgii nie tylko w tej formie zewnętrznej, ale liturgii też jako tej drogi zjednoczenia z Panem Bogiem.
Ksiądz Jakub Alberione też powiedział kiedyś do nas, że jeżeli macie Jezusa w sercu i spotykacie się z Nim, to niemożliwe, żebyście zatrzymały Go tylko dla siebie. Musicie Go też dać innym. I na początku ksiądz Alberione, kiedy myślał o nas, to rzeczywiście myślał o tym wymiarze typowo modlitewnym, trwania przed Najświętszym Sakramentem w intencji naszych braci czy innych zgromadzeń, ich apostolstwa i także tej troski o kapłanów, również w tym wymiarze modlitwy, ale też i konkretnej posługi. A potem właśnie, kiedy mówił do nas te słowa, o których mówiłam przed chwileczką, mówił właśnie w tym wymiarze troski o liturgię. Bo jeżeli mamy Jezusa w sobie i chcemy Go przeżywać, to niemożliwe, żebyśmy nie chciały się Nim dzielić. I to ma konkretny wymiar, który objawia się właśnie w konkretnych rzeczach, które robimy. Oprócz tego, że jest to też jakiś środek utrzymania, bez wątpienia, bo każde zgromadzenie musi pracować, żeby mogło też normalnie żyć, to jest to i przede wszystkim nasz wymiar apostolski. Właśnie troszczymy się bardzo szeroko o liturgię i poprzez muzykę liturgiczną, gdzie siostry są przygotowane z muzykologii i jakby w tym kierunku też pomagają nam samym się rozwijać, ale również i ludziom, którzy przychodzą do nas. Dlatego między innymi jest organizowany kurs muzyki liturgicznej w naszym domu. Można tego Jezusa przekazywać poprzez Słowo Boże i znowu jest ten wymiar, kiedy jedna z naszych sióstr prowadzi lekcję divina w naszym domu, czy w innych domach. Potem różne szaty liturgiczne, troska właśnie o wystrój kościoła, poprzez architekturę, poprzez szycie szat liturgicznych, poprzez stworzenie różnych rzeczy, paramentów liturgicznych. Wszystko to, co pozwoli człowiekowi spotkać się zwyczajnie na modlitwie z Panem Bogiem w kościołach, w kaplicach, ale również co przybliży Boga człowiekowi, a bardzo często wiemy, że przybliża również i piękno, jakaś estetyka.
Też osobiście właśnie w tym momencie pełnię posługę w Centrum Apostolstwa Liturgicznego. Nasz założyciel nazywał taką zewnętrzną świątynią, czyli samym takim przedsionkiem kościoła. I bardzo często też właśnie spotykam się z taką opinią, że nasze rzeczy mają ducha, czyli jakby też to, co my tworzymy dla liturgii, dla sprawowania liturgii, one są jakieś inne. Dla mnie osobiście jest to też wymiar tego, że właśnie my jakby nie produkujemy w sensie takim, nie tworzymy produkcji, czyli nie wytwarzamy czegoś tylko po to, żeby to gdzieś się rozeszło, ale my omadlamy te rzeczy.
Ja mam też takie osobiste doświadczenie, ponieważ znowu jestem z tej drugiej strony niż siostra Beata i jestem w pracowni, więc wszystkie zamówienia od siostry Beaty przychodzą do mnie i ja akurat szyję szaty liturgiczne. Więc rzeczywiście jest to niesamowite doświadczenie, kiedy mam świadomość, że szyję jakiś ornat, czy szyję jakąś albę, komrze, czy mitrę dla biskupa, że ta rzecz jest dla tej konkretnej osoby. Czasem znam tą osobę po imieniu, bo na zamówieniu jest napisane, ale niejednokrotnie w ogóle nie spotykam osobiście tej osoby. Wiem, że kiedy szyję tą szatę, czasem też pruję, czasem coś się nie uda, bo to nie jest tak, że zawsze, pomimo że tworzymy te same rzeczy, to że to wszystko wychodzi mechanicznie. To rzeczywiście jest to niesamowite doświadczenie, kiedy mam świadomość, że to jest dla tego konkretnego kapłana. Czasem wiem, czy ma taką parafię, czy inną, czy sam ma jakieś trudności. A może czasem nic nie wiem. Po prostu modlę się, tworząc tą konkretną rzecz. I to jest doświadczenie niesamowite. Nawet wtedy, kiedy muszę poprócić coś, czy mi się coś przypali na przykład, to ja to też odbieram duchowo, że ten człowiek więcej potrzebuje tej pracy, tej ofiary, niż ten, dla kogo na przykład komża jest uszyta w ciągu ilość tam czasu i bez problemu. Nie? To jest też takie naprawdę osobiste, głębokie doświadczenie, z którym się też czasem dzielę tak po prostu przy stole z siostrami.
Przypomnę, że na temat charyzmatu zgromadzenia uczennic Boskiego Mistrza opowiadały nam siostra Beata oraz siostra Damaris.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.